supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie w programie Supermocne. Ja nazywam się Ania Skoczek, a ze mną w studiu jest Katarzyna Herman, aktorka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu bardzo.
Supermocna, niewątpliwie.
Czasami mocna, czasami słaba, jak każdy.
Spotykamy się w ogóle w Poznaniu. Znalazła Pani dla mnie chwilę przed spektaklem, z którym przyjechała Pani tutaj do nas, do miasta. Bywa Pani od czasu do czasu.
Tak, tak. Widziałam. Gramy rzeczywiście, jeżeli komedia i jeżeli to jest komedia, która, że tak powiem, podróżuje po Polsce, a mam w swojej walizeczce podróżnej przynajmniej w tej chwili dwie takie komedie, uważam, że bardzo szlachetne i bardzo zacnie zrobione, to rzeczywiście Poznań jest tutaj na tej mapie wędrownej ważnym punktem i bardzo lubimy tutaj wracać. Ja bardzo lubię zaglądać do Poznania. Zresztą w ogóle uważam, że ten zawód zawsze był zawodem wędrownym i obrażanie się na coś takiego, że aktor czasami pakuje się i jedzie w trasę, jest jakieś takie niezasadne. Oczywiście można tylko grać rzeczy poważne i to najlepiej w Teatrze Narodowym. I ja też bardzo lubię, ja pracuję na co dzień w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i bardzo lubię się tak czasami poharatać emocjonalnie i zabrać w taką podróż widzów, ale bardzo lubię dla przeciwwagi zagrać też coś lekkiego i zabawnego i z tym dzisiaj tutaj w Poznaniu jestem, gramy dwa razy.
Oprócz tego, że gra Pani w teatrze, no to oczywiście są filmy, seriale i różnego rodzaju produkcje. Ostatnio oczywiście Zofia Adamczewska, serial 1670. Teraz jeszcze spojrzałam przed przyjściem tutaj na rozmowę z Panią, że widzowie Panią ocenili tam te role na 8,4. To bardzo dobra ocena.
W skali do 8,5? Do 10.
Na Filmwebie.
Tak, ale, to wysoko.
Tak, tak, tak. I też czytałam opinię, że to jest niesamowicie humorystyczna rola, że ona jest niby poważna, a jest tam mnóstwo tego humoru, który bawi.
Niewielka w tym jest, uważam, moja zasługa. To jest po prostu bardzo, wydaje mi się, dobrze napisane przez Kubę Różyło. Ten to dopiero ma nawijkę, bo on jako młodzieniec startował w takich zawodach i był mistrzem Polski. To się nazywa, proszę mi podpowiedzieć,
tak, slam, że tak
się,
taki,
no właśnie, poetycki. On jest mistrzem slamu i bardzo szybko nawijał i ma też jakąś taką ksywę, nawet swoją raperską, czyli ma taką przeszłość za sobą jako młodzieniec i rzeczywiście wydaje mi się, że kto jak kto, ale on bardzo potrafi pisać i on pisze tak, że te słowa dobrze się układają w ustach. Akurat Zofia mówi ich niewiele, ale przechodzą już do klasyki. Ja sama bardzo lubię używać zdania takiego memento mori, to mój ulubiony cytat motywacyjny. Jest w tym wielka i głęboka prawda. I Kuba Różyło, który to pisze, pisze to po prostu bardzo dobrze, więc nasza robota polega na tym, żeby to dosyć wiernie przekazać, a już jakiś czas temu, bo chyba 2 lata temu zaczęliśmy kręcić jedynkę, pierwszą część, pierwszą serię 1670 i wtedy rzeczywiście na początku trochę nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć.
Bo to zupełnie coś nowego.
Tak, i to wydawało nam się, myślę, wszystkim bardzo takie ryzykowne, jakbyśmy skakali razem za ręce do basenu, w którym nie do końca było wiadomo, czy będzie woda. Okazało się, że to się bardzo spodobało i że publiczność po prostu to kupiła, zaakceptowała. Nie wszyscy, bo to jest jakiś rodzaj poczucia humoru, który nie każdemu musi odpowiadać i przyjmujemy to na klatę. Natomiast ci, którzy to przyjęli to tak serdecznie i tak gorąco, że ja nie przypominam sobie jakiejś tak dużego poruszenia społecznego przy okazji jakiejś produkcji. Dosyć duże poruszenie kiedyś spotkało mnie, kiedy kręciliśmy Magdę M. I to był taki szał, że mam wrażenie, że wszystkie panie wtedy chciały żyć jak Magda M. i jej koleżanki. Jeszcze wcześniej, ale to wtedy tego tak nie odbierałam, zresztą miałam tam niedużą rolę, ale było jakieś zamieszanie przy Bożej Podszewce.
Niedużą rolę, ale to taki debiut był.
Tak, tak. To
serialowy.
Tak, to był taki mój debiut serialowy i spotkanie z Izabelą Cywińską, postacią bardzo ważną tutaj dla Poznania, wieloletnią dyrektorką Teatru Nowego w Poznaniu. I tam też pamiętam, że były takie reakcje gdzieś tam w różnych rejonach, na przykład w moich rodzinnych stronach. Ja jestem, że tak powiem, wschodnia. W Białymstoku, w okolicach jest bardzo dużo ludzi, mieszkańców, tak zwanych bieżeńców, czyli takich ludzi, którzy przenieśli się na te rejony z tych terenów, które kiedyś były polskie, a teraz zostały po tamtej stronie, są białoruskie albo litewskie, czyli takich potomków szlachty, często zaściankowej, często bardzo ubogiej, która żyła jak chłopi, a pamiętam, że wtedy po tej emisji Bożej Podszewki protesty, jakie się pojawiły, że szlachta tak nie wyglądała, że szlachta to tylko białe sukienki i eleganckie porcelanowe filiżanki, a Izabela Cywińska bardzo szczerze pokazała no czasami taką biedę czy przaśność. I to wtedy było spore poruszenie, a teraz myślę, no już wracając do 1670, że też i po książce Chłopki i po paru innych edycjach takich książkowych, wydaje mi się, że otworzyliśmy się bardzo na ten temat, żeby się też przyznawać, że często, a właściwie jak nie każdy, trochę jedną nogą z chłopa też jest. I dlatego myślę, 1670 też tak się
też
może podobać.
Mówi,
też o tym mówi. No.
Że nie każdy no. Szlachcic.
Nie każdy jest synem magnata, chociażbyśmy chcieli.
A jeśli chodzi właśnie o grę, o to, dlaczego pani się zdecydowała w ogóle na to, żeby pójść do szkoły filmowej, do szkoły teatralnej? Akademię Teatralną wówczas w Warszawie ukończyła pani z wyróżnieniem. Jak do tego doszło?
Nie byłam strasznie, wydaje mi się, jakimś wzorowym uczniem i to wyróżnienie, to nie jest tak, że ja dostałam świadectwo, że byłam bardzo z paskiem, piątkową uczennicą, nawet miałam dwóję jedną po pierwszym roku.
Z czego?
Z dykcji.
Nie chce mi się wierzyć dzisiaj.
Ja to słyszę. Ja to słyszę do tej pory. Czasami jak jestem zmęczona, to w ogóle mówię tak leniwie, jakbym była no, pijana, za przeproszeniem, chociaż nie używam. Albo słyszę też takie swoje, no teraz oczywiście jak mówię o tym, to słyszę to jeszcze bardziej, szelesty i świsty. Ja mam taką dosyć specyficzną... To jest miłe dla niektórych, jak tego słuchają w tembrze głosu, że on jest taki szeleszczący, usypiający. Natomiast on nie jest bardzo precyzyjny. No i po pierwszym roku rzeczywiście miałam dwóję i przez wakacje się tam bardzo szykowałam i pracowałam i to poprawiłam. Wyróżnienie dostałam dlatego, że dostałam wyróżnienie na Festiwalu Szkół Teatralnych. I miałam rzeczywiście taką szansę i okazję, żeby zagrać aż w trzech dyplomach. W tym w jednym wskoczyłam w zastępstwo za koleżankę, więc miałam szansę się pokazać i to wyróżnienie mi się przytrafiło, ale to też jest taka trochę w ogóle jak ocenianie w tym zawodzie sprawa bycia w dobrym miejscu, o właściwej godzinie, trochę łutu szczęścia, bo to, że mi się przytrafiło, że koleżanka zaszła w ciążę i ja zagrałam za nią w jednym dyplomie, a w drugi dyplom robiła Maja Komorowska, moja ukochana profesorka, która mnie bardzo ceniła i dała mi główną rolę, a w trzecim dyplomie też mi się udało zagrać. Miałam po prostu co pokazać, ale parę lat temu byłam w jury na Festiwalu Szkół Teatralnych.
Jak się pani czuła oceniając?
To było bardzo ciekawe, bardzo było ciekawe zobaczyć tyle spektakli, tak z taką dużą energią młodych ludzi, ale trudne z drugiej strony, bo na przykład szkoła w Białymstoku, czy akademia w Krakowie pokazywała tylko po jednym dyplomie, więc nie mieliśmy takiego przeglądu. Bardzo chcieliśmy wyłowić jakiegoś takiego zdolnego, takiego mocnego chłopaka i trudno było, bo z wyjątkiem szkoły, to Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi, sztuk filmowych, teatralnych i filmowych w Łodzi, oni się tak nazywają, to nie jest akademia, ta Szkoła Łódzka pokazywała aż trzy dyplomy. I w związku z tym, no, mieliśmy ogląd, widzieliśmy tych studentów w bardzo różnych rolach. Pofarciło im się, w związku z tym aktorka, która grała tam wybitnie w trzech różnych, gdybym ją zobaczyła tylko w jednym, Karolina Kowalska, która teraz jest w Teatrze Wybrzeże, daliśmy jej właściwie wszystkie możliwe nagrody, była wybitna, ale też dlatego, że mogła się pokazać w paru różnych dyplomach. I tak trochę potem w tej pracy też jest, że jeżeli mamy okazję, mamy szansę, coś tam się jakoś pofarci, to się tak układa. No więc mi się tak ułożyło, że dostałam wyróżnienie, znaczy nie umniejszam, znaczy uważam, że też jakoś tam pracowałam i to nie jest tak, nie będę się tutaj jakąś fałszywą skromnością może popisywać, ale trochę mi się poszczęściło. Więc jeżeli pani zaczęła od tego, że skończyłam szkołę z wyróżnieniem, to ja nie miałam takiego poczucia, że po pierwsze skorzystałam bardzo mocno ze szkoły, albo że byłam piątkowa, albo że byłam taką osobą na pierwszym miejscu. Na pewno jak się dostawaliśmy do szkoły, to pamiętam, że była taka dziewczyna na naszym roku, która pracuje dalej w zawodzie i właśnie... Nie wiem, czy to jest jej wybór, czy nie do końca. Kasia Łochowska, która była pierwsza na liście i potem bardzo też długo była pierwsza w szkole świetnie śpiewała, miała bardzo ciekawe warunki, jeszcze w szkole zagrała w takim jedynym poważnym filmie Machulskiego, Szwadron i tak dalej, i tak dalej. A potem coś tak się potoczyło. Może to też jest, jak mówię, jej wybór, że gdzieś tam sobie siedzi spokojnie w Teatrze Ateneum, może jest spokojniejsza niż parę innych osób z mojego roku, które miotają się od sasa do lasa.
A z kim pani była na roku?
No właśnie,
na przykład
robiłam straszliwie taki ciekawy i mocny i lubię się nim chwalić i bardzo to fajne osoby.
Super mocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Po latach okazało się, że silne dziewczyny, bo ze mną na roku była i Agata Kulesza, z którą przez jakiś czas mieszkałam, i Gosia Kożuchowska, z którą też przez jakiś czas mieszkałam, ale też właśnie Dominika Ostałowska, która kończyła szkołę, no bardzo zaczynając ciekawie.
Faktycznie taka liga mistrzyń.
Ania Samusionek, która zaraz po szkole też dostała nagrodę w Gdyni za Darmozjada Polskiego. Zinka Kerstę, która tutaj chyba... Piotrek Kaźmierczak, który jest tutaj w Poznaniu w Teatrze Polskim, ale też Hubert Urbański spadł na nasz rok, był spadochroniarzem i od razu kończąc szkołę mówił, że on chce być dziennikarzem, nie aktorem. Prowadzi już teraz z Sukcesem Milionerów i bardzo ładnie tam zresztą uważam gra i wygląda. Ale też Andrzej Szeremeta, aktor taki lupowy od Lupy, ale też Bartek Opania. Nie wymieniłam wszystkich. Była też dziewczyna bardzo ciekawa, bardzo zdolna, Agnieszka Kotlarska, która zaraz po szkole wyjechała za granicę, a potem kiedy wróciła, zagrała jeszcze tylko u Bromskiego i no i niestety zmarła. Wydaje mi się, że to był wielki talent, jakoś tak, ale też był Wojtek Kalarus. No, mocny rok, no naprawdę. Więc trudno było na tym roku być na pierwszym miejscu, bo myśmy się tam, każda była trochę inna, ale wydaje mi się, że mój start wcale nie był taki najmocniejszy. Oczywiście znowu miałam szczęście, bo trafiłam do teatru takiego wymarzonego, wydaje mi się wtedy dla aktorki po szkole Teatru Powszechnego, gdzie było mnóstwo tuzów, od których się można było uczyć. Janda Dałkowska, Kowalski, Gajos, Krzyś Stroiński, Franciszek Pieczka,
Zapasiewicz.
Czyli
też w dobrym towarzystwie po prostu
tak,
zawsze
tam się obracała. I to było ciekawe od nich się uczyć. I myślę, że to pozwoliło mi też się rozwijać. To znaczy to, że ja mogłam próbować przyglądać się i różnym szkołom aktorstwa i też próbować w różnych spektaklach, które były, że tak powiem, w różnej stylistyce, więc to, wydaje mi się, pozwoliło mi się rozwijać.
A ten to nie jest trochę taki miks właśnie, że z jednej strony to jest jakiś łód szczęścia, a z drugiej strony to są te wybory aktorów, których oni dokonują na początku tej swojej ścieżki. Jakieś propozycje odrzucają, któreś przyjmują i to im wytycza jakąś drogę?
Wzdycham ciężko, bo wydaje mi się, że nie, że to nie jest tak. To znaczy, jeżeli jakiś aktor, któryś z aktorów mówi, czy aktorek mówi, że planuje jakąś swoją drogę, no to to jest tak jak w tym dowcipie, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. Nie da się specjalnie, to znaczy nie da się tej drogi zaplanować. Oczywiście są to wybory lepsze czy gorsze, to się po czasie okazuje. Dlatego ja mówię czy studentom, czy nie wiem, dzieciom swoim też, że tego typu zawód jest piękny i często daje ogromną frajdę. Natomiast jak wszystkie takie zawody związane jakoś ze sztuką, czyli z takim bardzo subiektywną oceną, one są szalenie ryzykowne. Jeżeli ktoś jest control freakiem takim i chce sobie planować,
to nie jest zawód dla niego.
To nie wiem, to bankowość, inżynieria, to nie jest zawód dla niego. My jesteśmy ludźmi do wynajęcia i ja po szkole mogłam pójść do teatru, studio, które prowadził wtedy wybitny taki wizjoner Grzegorzewski, albo do Teatru Powszechnego, który był takim teatrem bardzo różnorodnym. Wybrałam Teatr Powszechny. Trochę też chyba rozmawiając, wydaje mi się, z Mają Komorowską, która powiedziała, że to będzie dla mnie ciekawsze. Ale teraz na przykład niedawno rozmawiałam z kolei z Filipem Zarembą, który w 1670 gra w drugim sezonie naszego syna Stanisława i on ukończywszy właśnie Akademię w Krakowie, zastanawiał się, czy Teatr Słowackiego w Krakowie, uważam, że wyjątkowy i bardzo dobry teatr, czy TR w Warszawie. TR, który teraz jest taki trochę przyczajony, czeka na nowy budynek, ciekawy, ale jednak o takim wyraźnym profilu. I mi się wydawało, że dla niego ciekawiej będzie na początek na przykład w tym jednym z teatrów, on wybrał coś innego. I dopiero za jakiś czas zobaczymy, gdzie go to zaprowadzi. Bo oczywiście taki wybór powoduje potem dalej w konsekwencji coś tam innego, chociaż naprawdę nigdy nie wiadomo.
Nigdy nie myślałam o aktorstwie w ten sposób, że to jest taki zawód, w którym trzeba przez cały czas być trochę spontanicznym i gotowym na wszystko.
Tak jest. No to jest jakaś taka szalona loteria, więc to na pewno nie jest do zaplanowania.
A myśląc o wyborze takiej ścieżki swojej zawodowej?
Nie wiedziałam oczywiście o
nie?
tym.
To nie było tak, nie. Że od małej Kasi pani chciała grać?
Nie do końca. To znaczy trochę tak, bo ja jako małe dziecko miałam taki epizod. To trwało bardzo króciutko i miałam wtedy 9 lat, bo ma się 8-9 lat. 9 chyba bardziej, jak się zaczyna szkołę baletową. Wtedy wymyśliłam sobie coś takiego i rodzice się na to zgodzili.
Tak,
nie
tak,
wiem.
Mam tą ciekawostkę, no że właśnie. Chciała pani kiedyś zostać baletnicą.
Tak, i trafiłam do szkoły baletowej w Warszawie, mieszkałam w internacie, to trwało króciutko. Potem pewnie myślę, że i tak bym pewnie jakoś z tej szkoły wyleciała, ale to była decyzja w pewnym momencie rodziców, którzy chyba zobaczyli, jak bardzo to jest trudne też organizacyjno, tak emocjonalnie, bo byłam jednak bardzo małym dzieckiem i oczywiście chciałam, miałam taką pasję, że chciałam tańczyć i bardzo to mi dawało dużo radości i gdzieś tam wtedy takiego bakcyla występu, ale raczej występu właśnie przez ciało, czyli przez taniec, złapałam. Bardzo lubię tańczyć.
I do dzisiaj?
Tak, tak. No, oczywiście za balet bym się już nie wzięła. Miałam parę razy taką szansę, żeby skorzystać nie tyle może ze swoich umiejętności, bo ja tych umiejętności baletowych nie posiadam. To jest bardzo trudny zawód, który wymaga codziennego, katorżniczego treningu. Ale dostałam taką rolę chyba pierwszy raz w Oszukanych. To był taki film, który cieszył się dużą popularnością i ta moja bohaterka była nauczycielką tańca i ja byłam wtedy chyba 30 lat po tej szkole. Ja tej szkoły, jak mówię, nie skończyłam. Ona trwa 9 lat. Ja tam byłam... To był epizod. No ale przynajmniej wiedziałam, jak trzymać głowę. To znaczy wiedziałam, jak udawać baletnicę. Czyli byłam 30 lat po tej szkole i co najmniej 30 kilogramów większa. Więc jakieś, wydaje mi się, 3 miesiące zajęło mi przygotować scenę, która tam na początku trwa, nie wiem, ileś tam sekund, może parę minut. I wymagało to tyle pracy, żeby to przygotować. Więc jest to bardzo, bardzo trudny zawód. Ale u mnie to właśnie zaczęło się od tego, że ja lubiłam w pewnym sensie tak występować tańcząc. Nie brałam udziału nigdy w konkursach recytatorskich. Mówienie przed publicznością to jakieś dla mnie było strasznie takie stresujące. Wydawało mi się, że to kompletnie nie dla mnie. I potem, kiedy szkoła teatralna pojawiła się, a to też dlatego, że wtedy byłam jakby bardziej zainteresowana plastyką i wydawało mi się, że raczej będę...
A, czyli artystycznie, ale manualnie.
Ale manualnie, tak, tak. Myśmy były takimi trzema koleżankami, które były tak zwanymi artystkami. Ja byłam tą steczką. Druga moja przyjaciółka była muzyczką, z kolei z altówką. Skończyła potem Akademię Muzyczną w Krakowie. A trzecia właśnie miała być aktorką.
Się wymieniłyście gdzieś.
Pozdrawiam ją tutaj bardzo. Prowadzi w Poznaniu jedną z lepszych piekarni. Ona zdawała na aktorski. I chociaż uważam, że i warunki miała przeciekawe, bo ona wyglądała wtedy, zresztą do tej pory, trochę jak z obrazów Modiglianiego i bardzo jest utalentowana, była, to właśnie odrzucali ją co roku. A ja się trochę znienacka i tak ścichapęk wzięłam i dostałam.
Czyli też to pokazało, że ta taka improwizacja w tym zawodzie i to przygotowanie na wszystko, to
no, trochę tak.
Zaczęło się od samego początku.
Ale trochę trzeba, to znaczy wydaje mi się, zawiesiłam się jakiś czas temu, bo chciałam powiedzieć o tym, że oczywiście interesowała mnie sztuka, oczywiście jakoś tam przeżywałam tekst literacki, czy tam lubiłam czytać wiersze i one do mnie przemawiały i tak dalej, ale nie wiedziałam, że ten zawód wiąże się z jakąś taką, wydaje mi się, że to jest teraz już po latach, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna cecha, z jakąś bardzo dużą elastycznością. A to znaczy trzeba się pogodzić i tutaj znowu może nawiązując
takim
do 1600...
Takim brakiem stabilizacji, przepraszam, że to
też
powiem, ale to jest tak, że no nie wiem, idąc do pracy, do biura, jesteśmy w jakimś takim rytmie. Idziemy sobie od poniedziałku do piątku.
Też wiemy na przykład, jaki budżet jesteśmy w stanie przez ileś tam lat zarobić, bo to idzie systematycznie najczęściej w górę. U nas jest tak, że my jesteśmy od zadania, a ludzie tak strasznie się oburzają, jeżeli ktoś tam mówi, oj, nie uzbierałem na emeryturę, a przecież zarabiali tyle pieniędzy. Tylko to naprawdę jak w tej bajce o świerszczu i mrówce, to my trochę nawet niechcący jesteśmy wrzuceni do tego worka świerszczem. My jesteśmy świerszczami i wymaga od nas bardzo wiele zapobiegliwości i takiego jakiegoś takiego morderczego, takiego precyzyjnego odkładania, precyzyjnego właśnie, żeby gdzieś
ciągłego
zaplanować.
Szykowania się na później.
Tak, bo może być bardzo, bardzo może być różnie. Ja wiem, że u każdego może być różnie, ale my, no nie chcę się użalać, bo rzeczywiście jak ta dobra passa jest, to jest fajnie i te pieniądze wtedy też przychodzą, wydaje się, stosunkowo łatwo, no bo co, nauczyć się tekstu i gdzieś tam wyjść i popracować. Wszystkim się na przykład wydaje, że aktorka głównie leży i pachnie i zajmuje się, nie wiem, swoją urodą, podczas gdy ja jak paru znajomych zabrałam, bo była taka okazja, żeby zabrać ich na plan, to tak zwani cywile, którzy na plan dojadą, są zaskoczeni.
A co ich najbardziej zaskakuje wtedy?
No przede wszystkim to, że pracuje się 12 godzin, czasami nawet i dłużej. To, że pracuje się czasami w bardzo trudnych warunkach takich fizycznych, bo na przykład jak kręciliśmy 1670, to błoto nie było zrobione przez scenografię, błoto nam się samo zrobiło.
Aha, i ono nie było cieplutkie i miłe.
Ono nie było cieplutkie i miłe. I cały dzień tam na planie, w kostiumach, które są czy ciężkie, czy niewygodne. Oczywiście wszyscy tam o nas dbają, bo musimy to jakoś donosić w zdrowiu. Ale czy nawet w takiej przerwie obiadowej, czy na koniec zdjęć, to jest jak po takim, no naprawdę ostrym wyrębie lasu. Trzeba mieć bardzo dobrą kondycję fizyczną również, ale też trzeba mieć bardzo silne nerwy, bo cały czas pracujemy w dużej grupie. To jest praca taka, no zespołowa, bardzo mocno. Sam aktor nic nie uciągnie. Teraz była ta cała duża fala taka mitu o tym, czy można na przykład aktorom dawać uwagi, czy nie. Że to jest oceniające. Proszę sobie wyobrazić, że nas się cały czas ocenia. Nawet na tych forach takich internetowych. Sama pani tutaj zacytowała. Dlatego ja do tego nie zaglądam w zasadzie, bo ocenia nas się. A co się w nas ocenia? Otóż w przeciwieństwie na przykład do rzeźbiarza, nawet jeżeli bierzemy coś z dziedziny sztuki, gdzie ocenia się jego pracę rzeźbiarską, ocenia się nas. Też to, jak wyglądamy, bo jak powiedział mój syn kiedyś w przedszkolu, zapytany, czym się mama zajmuje, powiedział, mama pracuje buzią. Ocenia się również naszą buzię, albo to, że jesteśmy trochę skrzywieni, albo to, że raptem jesteśmy brzydcy, bo mamy gorszy czas. Więc z tym, że jesteśmy oceniani, do tego się też jakoś trzeba przyzwyczaić. To też nie jest w tym zawodzie najprostsze. Ja bardzo lubię też myśleć o tym zawodzie jako takim zawodzie rzemieślniczym, gdzie mówi się, że ileś tam tysięcy godzin trzeba wypracować, żeby się na przykład nie bać mikrofonu, czy nie bać kamery, żeby to nas nie spinało. Tego się też trochę trzeba nauczyć po prostu.
Wychwyciłam w międzyczasie, że ma pani przyjaciółkę w Poznaniu, czyli bywała pani w Poznaniu?
No, ta moja przyjaciółka, która prowadzi słynną poznańską piekarnię, wydaje mi się, że trochę jest dla mnie obrażona, że ja zostałam aktorką, ale może wcale nie. Mam ochotę zaraz ją odwiedzić. Dzisiaj niestety sprawdziłam, piekarnia zamknęła się o 10:30, więc już dzisiaj nie zdążyłam, ale jeszcze tam jakoś do niej zajrzę.
Czy ma pani taką swoją rolę w życiu wymarzoną, którą najbardziej chciałaby pani zagrać? I czy to jest rola teatralna, czy raczej myślałaby pani o filmowej?
Ja jestem marzycielką, więc ja mam różne wymarzone historie. One się nijak mają do rzeczywistości.
No
więc
tak jak pani mówiła. Najgorzej to plan.
Ale wydaje mi się, że trochę kto nie marzy, według mnie umiera z zimna. Znaczy warto marzyć. To nas rozgrzewa, to da jakiś taki błysk w oku. Na pewno wiem, że chciałabym się spotkać w pracy jeszcze z dwoma osobami na pewno. Z Janem Peszkiem, z którym miałam okazję pracować w Niemczech. Grzegorz Jarzyna robił tam sztukę, ja grałam po niemiecku, a Jan Peszek grał po polsku, ale od tyłu, bo grał u Boga Hermesa, czyli miał właściwie jeszcze trudniej niż po niemiecku dla mnie. Ja się niemieckiego nigdy nie uczyłam. Więc z Janem Peszkiem bardzo bym się chciała spotkać. To jest taki aktor, którego zawsze podziwiam, moje guru, mój mistrz. Bardzo też bym się chciała spotkać w pracy z moją właśnie kochaną profesorką Mają Komorowską, która jest w znakomitej formie i gra i nigdy się z nią na scenie czy przed kamerą nie spotkałam. To jest takie moje marzenie. Mam też parę wymarzonych ról, między innymi marzy mi się już od jakichś chyba 2 lat i chyba niestety szczeźnie na marzeniach. Marzyło mi się zrobienie monodramu. Pierwszy raz, chociaż miałam już takie treningi, bo w paru sztukach właściwie mam takie długie monologi. jestem odklejona trochę od partnera, bo ja bardzo lubię w tym zawodzie też patrzeć w oczy partnerce, partnerowi, nawiązywać z nim kontakt. Tak jak powiedziałam, to jest praca zespołowa, ale też taka bardzo kontaktowa, znaczy zbieranie z innych, zbieranie z tego, co wokół. Dlatego nigdy mi się monodram do tej pory nie marzył, ale od jakiegoś czasu znalazłam taki tekst i no tylko niestety nie mam go gdzie zrobić i chyba już machnę na razie
nie,
na to ręką.
Wysyłamy w eter te informacje.
Wysyłamy.
No. Niech ona po prostu się zmaterializuje teraz.
No, jeszcze bym chciała zagrać, to są takie marzenia wielu aktorów i to się znowu tak często w życiu zawodowym nie przytrafia. Mnie się dwa razy już przytrafiło zagrać w Szekspirze, no to grałam w Macbecie takiej inscenizacji Mariusza Trelińskiego, gdzie Macbetem był Janusz Gajos, Macbetową Krystyna Janda i to była jedna z większych klap w Teatrze Powszechnym.
A brzmi nie tak dobrze.
Brzmiało bardzo dobrze, kompletnie się nie udało. Myśmy z dwoma młodymi koleżankami atrakcyjnymi były takimi sexy wiedźmami w takich lateksowych, wąskich takich kombinezonach. To spotkanie z tekstem Szekspira jest bardzo, uważam, ciekawe. A drugi raz grałam w Lirze w reżyserii Piotra Cieplaka, który niedawno nam wziął i zmarł i zostawił nas po prostu jakąś ogromną bandę aktorów w straszliwej żałobie. Nie wiem, czy Piotrek coś robił w Poznaniu, nie kojarzę, ale to był reżyser wyjątkowy i też bardzo dobry człowiek i zagranie u niego w Król Lirze, gdzie Lirem był Zapasiewicz, to było bardzo cenne doświadczenie w moim życiu, więc jeszcze bym w Szekspirze chętnie chciała wystąpić ze względu na tekst. Oraz w Czechowie, aktorzy lubią Czechowa, mi się zdarzyło w Trzech Siostrach w reżyserii Agnieszki Glińskiej. I jeszcze bym sobie winszowała, chociaż Czechow jest teraz autorem niepopularnym, bo Rosjan się nie gra, a według mnie szkoda, bo sztuka to sztuka i Czechowa no, gra się po prostu bardzo przyjemnie.
A jeśli miałybyśmy wrzucić coś do tego worka ze spełnionymi marzeniami?
Ale to musiałabym, wie pani, zajrzeć do mojej skrzyneczki, do której dawno nie zaglądałam. Mam taką malutką szkatułkę, gdzie kiedyś, dawno temu, bo już teraz tego nie robię, a właściwie może w tym roku powinnam, na następny rok, na następne lata, gdzie wrzucałam takie kartoniki ze swoimi życzeniami i potem jak zaglądałam, to czasami widziałam, ojej, o to się spełniło, a to bardzo blisko, trochę inaczej, a może nawet lepiej.
Świetny pomysł na końcówkę roku. Na
polecam
przykład.
Państwu na koniec roku, bo potem właśnie jak się zajrzy do tego po czasie, okazuje się, chociaż wydaje nam się, że nam się te marzenia wcale nie spełniają, to one jednak się spełniają, czasami troszkę inaczej, ale dla naszego, czasami to wychodzi z tego coś dobrego, więc zajrzę. Trudno mi powiedzieć teraz tak z głowy, czy coś mi się spełniło, co wymyśliłam. No myślę generalnie, że całkiem dobrze mi się to toczy. Czyli na przykład na pewno marzyłam zaraz po szkole, a mnóstwo aktorów kończy szkołę teatralną. Marzyłam, żeby w tym zawodzie pracować i szczęśliwie od wielu lat pracuję. I to tak, że jestem jakoś no, samodzielna i niezależna. Znaczy, że potrafię się z tego zawodu utrzymać i że jakoś jestem rozpoznawalna i że mam na przykład, tak jak pani zacytowała, w jakichś tam rankingach dużo gwiazdek, że niektórym się to bardzo podoba i trafiają zresztą do mnie na Instagramie, gdzie czasami mam kontakt z widzami, bo piszą. Właściwie nie mam tam hejterów, nie odzywają się do mnie ludzie, którym się nie podobam, chociaż wiem, że niektórym się nie podobam. Niedawno był jakiś taki artykuł na takim portalu plotkarskim i zadzwonił do mnie ktoś, powiedział, kolega z Brukseli, powiedział, jesteś tam na takim portalu i zajrzałam. No i tam właśnie było, że jestem pijaczką starą, bo jestem uczesana w koczek, to jest jakaś fryzura pijaczki i tak dalej. Ja, która nie pije, uważam, że alkohol to samo zło, no na jakiej podstawie wyzywać mnie od pijaczek? Albo coś tam innego? No po prostu jakieś bzdury ludzie wypisują, nie wiedzieć skąd i dlaczego.
Potrafi zaboleć, nie? Właśnie tym bardziej taki absurd.
Nijak tego nie można prostować, nic z tym nie można zrobić. Inna sprawa, że takie historie czy takie plotki umierają po prostu bardzo szybko, więc po prostu trzeba na to machnąć ręką i iść dalej.
Supermoce. Jakie supermoce ma Katarzyna Herman?
Myślę, że mówiłyśmy o nią całe to spotkanie, bo wydaje mi się, że jestem elastyczna, jak leszczyna w piosence Młynarskiego. Wydaje mi się, że to jest cenna cecha, nie tylko chyba w tym zawodzie. To znaczy, wydaje mi się, że lepiej nie jak dąb, którego wyrwać można, i on wtedy leży, tylko właśnie jak leszczyna. I kłóciłam się o to ostatnio z moim synem, który mówił, nie, to jest takie konformistyczne. Ja mówię, nie, właśnie nie mówię o konformizmie, bo można być odważnym i właśnie sobie pewne rzeczy wymyślać i wyobrażać, ale potrafię dostosować się, reagować, zachowując jakoś, wydaje mi się, siebie. Uważam, że jestem też odważna, taka trochę może czasami szarżuję, może kozacka, ale lubię tą cechę w sobie. Jakie są jeszcze moje supermoce? Jestem, wydaje mi się, szczera i prostolinijna. Nie potrafię udawać, czasami mówię może za dużo, albo właśnie tak paplę, ale wynika to akurat z tego, w jakim jestem nastroju czy momencie. Nie maskuję się. Znaczy, wydaje mi się, że gram tak dużo w życiu i muszę się na przykład powściągać, jak Zofia, która ma nieruchomą twarz, że w życiu właśnie bardzo jakoś inaczej i nie potrafię udawać, nie potrafię też zresztą kłamać. I uważam, że to jest moja supermoc.
Szybko podejmuje pani decyzję? Myślę sobie po naszym umówieniu się na spotkanie.
Nasze umówienie się na spotkanie rzeczywiście było spontaniczne, tak. Tak, bywam spontaniczna, ale nie wszystkie decyzje podejmuję szybko, z niektórymi się noszę bardzo długo. Nie mogę powiedzieć, żebym była takim pistoletem.
Super mocna. Aktorka teatralna, aktorka filmowa, serialowa, telewizyjna. Katarzyna Herman była moim i państwa gościem w kolejnym odcinku programu Super Mocne. Bardzo, bardzo serdecznie pani dziękuję za tą wizytę w Radiu Poznań.
Dziękuję państwu bardzo, również i pani też.
Super Mocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.